spotkania z gośćmi, w tym z podróżnikami. Warsztaty, koncerty, wykłady, pokaz chińskich latawców i dobre japońskie jedzenie. Takie propozycje są w ramach East Est, drugiego festiwalu wschodnich podróży, który do jutra odbywa się w Lublinie. To wydarzenie serdecznie Państwu polecam na początek naszego programu, chociaż dziś bardziej nie wschód czy zachód, ale północ-południe, do godziny 15 w Radiu Lublin. Piotr Król, Agnieszka Krawiec, zapraszamy.
Podróże małe i duże.
Na wyspę, i to nie jedną, zabierze nas dziś miłośniczka podróżowania Magdalena Wojtas. Cześć Magda.
Cześć Agnieszko, dziękuję za zaproszenie do tej audycji i możliwość poopowiadania o wyspach, które uwielbiam i na które bardzo często podróżuję.
Będziemy dzięki Tobie i radiu w kilku miejscach na świecie. Gdy ostatnio rozmawiałyśmy, dobrych parę miesięcy temu, to wirtualnie wybrałyśmy się na północ Europy. Tym razem, jeśli pozwolisz, zaczniemy od prawdziwego końca świata, czyli krańców, południowych krańców Ameryki Południowej.
Z przyjemnością, bo to była jedna z najciekawszych i najpiękniejszych podróży, które odbyłam, więc z przyjemnością zacznę właśnie od Ziemi Ognistej.
I to tak też dla ochłody teraz, prawda? Idealnie.
Tak, wydawałoby się, że kiedy podróżuje się na południe, to raczej będzie ciepło, ale kiedy podróżuje się aż tak daleko na południe, to jednak...
Wbrew nazwie jednak ognista robi się zimno. Opowiedz proszę o tym regionie, skąd się tam w ogóle wzięłaś?
Od dawna marzyłam o podróży do Patagonii i Ziemi Ognistej ze względu na to, jakie tam są zróżnicowane krajobrazy. Marzyłam o tych wszystkich lodowcach, które można zobaczyć w Patagonii, o tych ogromnych przestrzeniach, ale też ciągnęło mnie, żeby zobaczyć właśnie taki koniec świata, o którym wspominałaś. I udało mi się dotrzeć najdalej do miasta Ushuaia, które reklamuje się wszędzie w świecie turystycznym jako najdalej na południe położone miasto na świecie. I było w tym coś nęcącego, żeby zobaczyć, jak to jest być tak daleko od domu, gdzie na biegun południowy jest znacznie bliżej niż do Warszawy, i jak tam to wszystko wygląda. I właśnie w Ushuaii nam udało się wylądować, mimo że Ushuaia tak naprawdę nie jest najdalej na południe położonym miastem, ponieważ po chilijskiej stronie kanału Beagle jest jeszcze Puerto Williams, które też jest miasteczkiem mniejszym, ale jednak miasteczkiem, i to ono zdaje się teraz dzierży ten tytuł najdalej położonego miasta. I kolejnym moim marzeniem, które mnie przyciągnęło do Ziemi Ognistej, była chęć zobaczenia pingwinów w ich naturalnym środowisku. Więc to była jedno z marzeń, które udało się zrealizować w tej podróży.
No właśnie, pingwiny, niesamowita przyroda, to z pewnością jest atrakcyjne na Ziemi Ognistej, ale powiedz proszę, jak się tam żyje na co dzień, jak się żyje na końcu świata, bo podejrzewam, że to też cię interesowało.
Bardzo. I przyznam, że nasza podróż była dość krótka, więc nie mogłam poczuć bardzo mocno, jak się tam żyje na co dzień, ale też Ushuaia jest miastem bardzo turystycznym. To jest brama do Antarktydy, do Antarktyki, więc wiele osób przylatuje tam po to, żeby wypłynąć w rejsy dalej na południe. Więc trochę nadaje to Ushuaii taki klimat miasta przesiadkowego, bo wiele osób jest tam po prostu w ruchu. Ale też to było jedno z miejsc, w których zetknęliśmy się z ogromną życzliwością miejscowych, ponieważ kiedy tam polecieliśmy, mój hiszpański był na dość podstawowym poziomie. Bardzo się starałam dogadywać po hiszpańsku i posiłkować angielskim tylko w sytuacjach, kiedy już brakowało mi słów, ale zetknęliśmy się tam po raz pierwszy z tym, jak bardzo lokalni mieszkańcy chcą jednak się z nami porozumieć i zdarzało nam się, że taksówkarze, z którymi jeździliśmy po mieście, opowiadali nam o tym, jak się żyje w Ushuaii, o tym, co można tam zobaczyć, i tłumaczyli to na bieżąco przez translator w telefonie, żebyśmy wszystko zrozumieli. Więc spotkało nas tam bardzo dużo serdeczności, ale podejrzewam, że życie tam na co dzień, kiedy nie ma akurat sezonu turystycznego, musi być dość wyjątkowe, bo jednak jest się daleko od większych ośrodków miejskich. Nie ma tam bardzo wielu dróg, więc oprócz lotniczego transportu droga do jakiejkolwiek innej miejscowości jest raczej długa i czasochłonna, więc to musi też potęgować trochę takie wrażenie izolacji.
To potęguje też pewnie ta natura właśnie, czyli góry, stepy, lodowce.
Z całą pewnością. Przyroda na ziemi ognistej jest dość odmienna od tego, co znamy tutaj na naszej szerokości geograficznej, mimo że to jest podobna, jakby to jest podobny stopień, bo to jest 54 mniej więcej stopień na szerokości południowej, a Warszawa jest na 52 szerokości północnej, więc wydawałoby się, że możemy się spodziewać podobnej strefy klimatycznej, ale nic podobnego. Jest tam rzeczywiście bardzo surowo, wieją bardzo silne wiatry, więc rośliny, które chcą tam przetrwać, muszą się naprawdę postarać. I już pierwszego dnia oglądaliśmy tam bardzo ciekawe tak zwane drzewa flagowe. Dlaczego nazywano je drzewami flagowymi? Ponieważ silne wiatry, które tam wieją non-stop, powodowały, że gałęzie rosły praktycznie tylko z jednej strony drzewa, zgodnie z kierunkiem wiatru. I to naprawdę daje do myślenia na temat tego, jak przyroda się tam musi postarać, żeby w tych trudnych warunkach przetrwać. Ale też rzeczywiście zaraz za miastem zaczynają się Andy. Co prawda to jest ta najniższa część Andów, ale mimo to robi niesamowite wrażenie, zwłaszcza kiedy startowaliśmy, żeby wylecieć już z Ushuaia, z lotniska i wznieśliśmy się troszkę nad miasto, nad kanał Beagle i zobaczyliśmy, że praktycznie zaraz za miastem góry się zaczynają i się nie kończą i są po prostu tak daleko, jak sięga wzrok, wszędzie są góry, 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 więc nieprawdopodobny widok. Jest coś w tym, że jest się tak blisko końca świata, i że wiele osób może być przez to zachęconych do przyjazdu. Ale też kiedy płynęliśmy, żeby zobaczyć pingwiny na takiej małej wysepce niedaleko Ushuaia, obok było takie centrum badawcze, było Muzeum Ssaków Morskich i tam spotkaliśmy młodego chłopaka, który przyjechał na praktyki, wydaje mi się, że gdzieś z Europy. I mieszkał sobie przez kilka miesięcy niedaleko Ushuaia w zupełnej głuszy i zajmował się badaniami ssaków morskich. Bo rzeczywiście myślę, że nie ma lepszego miejsca, żeby badać przyrodę niż właśnie południowa Argentyna czy południowe Chile, bo jest tam mnóstwo parków narodowych i mnóstwo terenów dość dziewiczych, więc świetna okazja, żeby badać przyrodę w jej naturalnym stanie.
Ziemia ognista to i nazwa archipelagu, i nazwa tej największej wyspy. A podsumowując tę część, co z ziemi ognistej zapamiętasz najbardziej?
Myślę, że właśnie zobaczenie pingwinów to było coś, o czym marzyłam od bardzo dawna. I co mnie też dosyć zaskoczyło, ponieważ wychowana na różnych przyrodniczych filmach wyobrażałam sobie raczej pingwiny na jakiejś bezkresnej, śnieżnej połaci, a to, co spotkaliśmy na Isla Martillo, czyli tej małej wysepce na kanale Beagle, to były bardzo sympatyczne pingwiny, które gdzieś tam sobie spacerowały po trawie, po wysokiej trawie i były bardzo ciekawskie i podchodziły do nas i sobie nas oglądały. Ale ten widok pingwinów na trawie mnie zupełnie rozbawił i zadziwił, bo jednak miałam wdrukowany ten obraz pingwinów na śniegu gdzieś na Antarktydzie. Więc to była bardzo ciekawa część naszego wyjazdu, że mogliśmy z bliska, naprawdę z bardzo bliska, podziwiać pingwiny i zobaczyć, jak żyją w naturalnym środowisku.
Z ziemi ognistej za chwilę zrobimy wielki skok na Spitsbergen, a o wyspach, na których była, które zapadły w pamięć, opowiada Magdalena Wojtas.